słyszeliśmy, rozpoczyna się dziś szczyt NATO. Pierwotnie miał się on koncentrować na przyszłej misji sojuszu w Afganistanie, sojuszu NATO. Natomiast aneksja Krymu przez Rosję i wydarzenia następne, agresja na wschodzie Ukrainy, sprawiły, że to kryzys ukraiński zdominuje te rozmowy 28 przywódców państw członkowskich. W jakim kierunku te rozmowy pójdą i czy już coś wiemy więcej? Mamy teraz połączenie z panem posłem Witoldem Waszczykowskim, kiedyś ministrem spraw zagranicznych i także przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych w polskim parlamencie. Witam serdecznie, panie ministrze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No właśnie, co już pan minister wie na temat tego szczytu? Co już możemy powiedzieć naszym słuchaczom?
Zacząłbym od pewnej korekty definicji. Nie mamy do czynienia z kryzysem ukraińskim, tylko z rosyjską agresją na Ukrainie. A to robi dużą różnicę. Otóż wszystkie przecieki, które przychodzą z NATO, mówią, że nie będzie to jakiś szczyt wielkiego przełomu ani realizacji naszych oczekiwań, ponieważ nasze oczekiwania polegają na tym, iż chcielibyśmy, aby zarówno bezpieczeństwo Polski, jak i całego regionu Europy Środkowej, czyli tych państw, które weszły do sojuszu jako członkowie po 1999 roku, zostało wyrównane ze statusem bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej. Wyrównane to znaczy, aby na naszym terytorium stacjonowały podobne oddziały wojsk natowskich, jak stacjonują w Europie Zachodniej, i nasz region nie był objęty żadnymi restrykcjami stacjonowania takich oddziałów i abyśmy byli objęci planami obronnymi takimi, które pozwalałyby się czuć bezpiecznie, że w przypadku jakiegoś incydentu na naszej granicy, a nie daj Boże już szerszej operacji przeciwko nam, z pomocą przyszły nam w jak najkrótszym czasie siły wsparcia ze strony naszych sojuszników. Na dzisiaj taka sytuacja nie ma miejsca. Mamy pewne plany obronne wobec naszego kraju i innych krajów regionu Europy Środkowej, ale ze strony NATO dochodzą informacje, że aby taki plan wdrożyć, przyjść nam z pomocą, potrzeba od kilkunastu tygodni do być może 3-4 nawet miesięcy. To w przypadku dzisiejszych konfliktów zbrojnych jest daleko niewystarczające, aby zapewnić pomoc krajowi zaatakowanemu. Nie mamy też na terenie Polski istotnych instalacji obronnych. No i są polityczne zobowiązania podjęte przez NATO jeszcze w latach 90. wobec Rosji, że właśnie na terenie tych nowych członków nie będą stacjonowały żadne istotne oddziały wojskowe, nie będzie istotnych instalacji obronnych, no i nie będzie broni atomowej. Teraz, czy możemy się spodziewać, że to wszystko zostanie usunięte w czasie dzisiejszych wieczornych decyzji? No nie bardzo. My byśmy oczekiwali, że NATO powie jasno i wyraźnie, że te zobowiązania polityczne, które zostały podjęte wobec Rosji, są nieaktualne, że one zostały podjęte w latach 90., kiedy mieliśmy do czynienia z inną sytuacją militarną w regionie, gdzie mieliśmy do czynienia z inną Rosją. No i że to były zobowiązania polityczne, a nie prawno-traktatowe. Zresztą były też podjęte przed naszym przystąpieniem do NATO, więc nas nie powinny obowiązywać. Czy taką deklarację uzyskamy? Jest duży znak zapytania. Wiele krajów, szczególnie Niemcy, uważają, że te zobowiązania polityczne w dalszym ciągu Rosję obowiązują. Teraz, czy uzyskamy jakieś wsparcie w postaci obecności tutaj wojsk zachodnich sojuszników, szczególnie Stanów Zjednoczonych? Też nie należy się spodziewać dużych oddziałów, dużych baz, ponieważ również między innymi Niemcy i kilka innych krajów zachodniej Europy uważa, że takie stacjonowanie byłoby prowokacją wobec Rosji, że rozszerzenie wojskowej obecności sojuszu na Europę Środkową raczej prowadziłoby do eskalacji zbrojeń, do zachowania bardziej agresywnego Rosji. Tutaj jesteśmy w sporze koncepcyjnym z Niemcami. Uważamy, że to jest naiwne myślenie, że Rosja właśnie celowo utrzymuje ten status nieokreślonego bezpieczeństwa naszego regionu poprzez wetowanie tej obecności zachodnich sojuszników. Czego możemy się więc spodziewać? No możemy się spodziewać oczywiście znowu wielkich deklaracji politycznych, że NATO zapewne wypełni zobowiązania wynikające w artykule 5 traktatu, tylko że ten artykuł jest bardzo ogólny. On mówi, że to każdy z członków Paktu Atlantyckiego ma możliwość określić, jaką pomocą przyjdzie państwu zaatakowanemu, więc od niektórych państw może przyjść pomoc wojskowa, od niektórych po prostu polityczne wsparcie, trzymajcie się, modlimy się za was, bądźcie dzielni. My byśmy chcieli, żeby to było jednoznacznie określone, że wszyscy w przypadku konfliktu zbrojnego deklarują przyjście z pomocą materialną, wojskową. No i chcielibyśmy właśnie tego dowodu potwierdzającego nasze bezpieczeństwo poprzez udział tej żołnierzy i sprzętu zachodniego. No i może okazać się, że pójdziemy w taki wariant norweski, czyli na terenie Polski, krajów bałtyckich, Rumunii powstaną składy uzbrojenia, składy zaopatrzenia sprzętu zachodnioeuropejskiego, który może być wykorzystywany w przypadku zagrożenia. Wtedy dopiero napłyną jednostki, które ten sprzęt mogą rozpakować i użyć. Oczywiście jest to przyspieszenie reakcji, ale to nie oznacza trwałej obecności. No i wszyscy spodziewają się, że dojdzie do takiego łamańca językowego, iż na terenie tych krajów powstaną bazy tak zwane rotacyjne, stałe rotacyjne. Stałe, żeby nas jakoś zabezpieczyć, upewnić, że te wojska będą, a rotacyjne, żeby tutaj oddać ukłon Niemcom i innym, którzy tych stałych nie chcą, a więc w tych bazach po prostu jednostki, czy to amerykańskie, czy duńskie, czy może brytyjskie, czy holenderskie, jeśli będą przyjeżdżać, to będą po prostu przyjeżdżać no, na jakąś określoną ilość dni czy miesięcy i będą się wymieniać. Podsumowując więc, jest to pewien krok naprzód, jest to na pewno pewne zwiększenie, może być zwiększenie, jeśli tak się to zrealizuje, ale na pewno nie będzie to w dalszym ciągu wyrównanie statusu bezpieczeństwa Europy Środkowej z Europy Zachodniej.
No właśnie, szkoda. A zapytam jeszcze o taką rzecz, panie ministrze, taka informacja dociera. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało z kolei, że Rosja przeprowadzi we wrześniu duże manewry z udziałem strategicznych wojsk rakietowych, na uzbrojeniu których są rakiety dalekiego zasięgu wyposażone w głowice jądrowe. To jest straszenie? To jest...
No nie możemy być zaskoczeni tym, dlatego że po pierwsze w doktrynie wojennej Rosji od lat jest zapisane użycie broni jądrowej. Tak jak w wielu doktrynach obronnych innych państw jest zapisane, że albo się nigdy nie uciekną do stosowania broni jądrowej, albo będzie to ostateczność, to w doktrynie wojennej Rosji jest zapisane, że Rosja nie będzie tu miała skrupułów użyć takiej broni. Poza tym Rosja dwukrotnie już przeprowadziła tak duże manewry, w 2009 i 2013, manewry Zapad, Zachód, gdzie wraz z wojskami białoruskimi przy naszej granicy wschodniej, na Bałtyku, ćwiczono wielką operację, w której celem między innymi było zaatakowanie Polski i Warszawy właśnie przy użyciu broni nuklearnej. Więc tego typu manewry, jeśli zapowiadane są znowu na wrzesień, są powtórzeniem tych ćwiczeń, nie mogą nikogo dziwić. Rosja od lat zapowiada, że rozmieści znaczne ilości, dodatkowe jeszcze ilości, bo już mają znaczne ilości broni w Kaliningradzie, w tym okręgu, broni rakietowej, która będzie skierowana przeciwko całej Polsce. Czyli to, że my żądamy zabezpieczenia się, to, że my domagamy się tej obecności, czy amerykańskiej, czy innej zachodniej, nie jest jakąś eskalacją konfliktu, bo jest to odpowiedź na to, co robi Rosja. To Rosja straszy nas, Rosja zapowiada zwiększone zbrojenia, to Rosja ćwiczy atak nuklearny, na który my musimy odpowiedzieć po prostu obecnością zachodnioeuropejczyków i Amerykanów na naszym terenie w Europie Środkowej. No bo inaczej Rosja któregoś dnia może spróbować nie tylko ćwiczyć, ale również, tak jak na Ukrainie, tak jak zajmuje Krym, również podjąć jakąś akcję przeciwko któremuś z krajów tutaj i skorygować sobie jakieś granice, na przykład stworzyć jakiś korytarz do Kaliningradu. Musimy to wyperswadować Rosjanom, nie tylko dyplomatycznie i politycznie, ale poprzez dowody obecności takich sił, aby oni wiedzieli, że te tereny są nienaruszalne.
Tak, i żeby to było działanie jednoznaczne. Jeszcze się odwrócę od NATO do Komisji Europejskiej. Też taka informacja, Komisja Europejska przyjęła propozycję sankcji wobec Rosji i tutaj taka informacja, teraz krok ambasadorów. Co to oznacza, że teraz...
Znaczy, że oni muszą opracować konkrety. To Komisja wystąpiła, być może tam, to jest dzisiejsza decyzja, Tak. Jeszcze nie znamy szczegółów. Być może zaproponowała jakieś konkretne
sankcje kapitałowe, sektor obronny.
No właśnie, czy zaproponowała kierunki. Kapitał bankowy, jeśli tak, no to jest dobry kierunek, dlatego że głównie chodziło, aby uderzyć w Rosję w finanse, w możliwości zdobywania przez nią kapitału i zdobywania pieniędzy w wyniku transakcji bankowych bądź sprzedaży swoich dóbr, surowców, głównie ropy i gazu. Więc gdyby doprowadzić poprzez tego typu działania, sankcje, czy nawet jakieś działanie spekulacyjne do tego, że zdolności funkcjonowania finansowego w Rosji się obniżą, no to będzie to istotne uderzenie, no bo chodzi o to, żeby zwiększyć koszty tej agresji, którą Rosja prowadzi przez Ukrainę, żeby to nagle dotknęło również to społeczeństwo, które popiera tą agresję, żeby to społeczeństwo dostrzegło, że nie tędy droga, że nie można budować wielkości państwa przez agresję wobec innego, drugiego, sąsiedniego państwa. No ale teraz ambasadorowie muszą oczywiście określić szczegóły, muszą skonsultować się z własnymi krajami. Mhm. Kraje poszczególne muszą zaakceptować, pokazać, w jakiej dziedzinie są zdolne, co zrobić, które banki i tak dalej. Więc jest to jeszcze dużo technicznych szczegółów do uzgodnienia.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za komentarz do tych spraw, a więc szczyt NATO, a także poczynienia Komisji Europejskiej wobec konkretnego tutaj państwa, jakim jest Rosja, w odpowiedzi na to, co to państwo wyprawia teraz na Ukrainie i nie tylko.
Ja dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Pan minister Witold Waszczykowski, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych, był naszym gościem.